Chwała Bogu, miło tu być po dłuższej przerwie. Ile ważą nasze grzechy? Jak wiele nam wybaczono? Słowo Boże na dziś odpowiada na te pytania. Dlatego zacznijmy od przeczytania fragmentu z Ewangelii Łukasza, wersety od 36 do 50. I zaprosił go jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i usiadł przy stole. A oto kobieta, grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi. Wycierała je włosami swojej głowy, całowała i namaszczała olejkiem. A widząc to faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka. Jest bowiem grzesznicą. A Jezus odezwał się do niego. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on odrzekł, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien 500 groszy, a drugi 50. A gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Powiedz więc, który z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu odpowiedział, słusznie osądziłeś. I odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona, widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego mówię Ci, przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała. A komu mało przebaczono, mało miłuje. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy są przebaczone. Wtedy współbiesiadnicy zaczęli mówić między sobą, kim jest ten, który jej grzechy przebacza. I powiedział do kobiety, twoja wiara cię zbawiła, idź w pokoju. To jest Słowo Boże, prawdziwe, nieomylne i bezbłędne. Pomódlmy się. Łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za tę historię. Dziękujemy Ci, Boże, że możemy z niej czerpać naukę, mądrość ku naszemu zbudowaniu. Proszę Cię też, abyś mnie prowadził w tym, jak będę rozważał te słowo. Proszę Cię, aby to, co powiem, było przede wszystkim jasne, zrozumiałe i aby przyniosło jakiś skutek w naszym życiu. Proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kto z nas chciałby gościć u siebie Jezusa? Jak możemy przeczytać w przytoczonym fragmencie, pewien człowiek miał taką okazję. Faryzeusz imieniem Szymon postanowił zaprosić Jezusa do swojego domu. Ale zanim ocenimy jego motywację, gościnność, przebieg spotkania, przypomnijmy sobie, kim byli faryzeusze, ponieważ to pomoże nam potem zrozumieć zachowanie tego człowieka. Można powiedzieć, że Żydzi w ówczesnym czasie, a w zasadzie elity żydowskie w ówczesnym czasie, podzielone były na kilka stronnictw. Ci najbardziej wpływowi, związani ze stanem kapłańskim, zaliczani głównie byli do stronnictwa saduceuszy. Używając dzisiejszej terminologii, moglibyśmy powiedzieć, że było to stronnictwo liberalne. Odrzucali naukę o zmartwychwstaniu, nadzieję na przyjście Mesjasza, opowiadali się za uległością wobec władz rzymskich, które z kolei gwarantowały im ich nadrzędną w stosunku do innych pozycję. Faryzeusze, do których zaliczał się Szymon, byli, moglibyśmy powiedzieć dziś, opcją konserwatywną. Byli to ludzie starający się skrupulatnie przestrzegać prawa mojżeszowego, interpretowanego zgodnie z coraz bardziej rozbudowywaną tradycją interpretacyjną, która z czasem stała się głównym wyznacznikiem ich oceny rzeczywistości. Byli niechętni wobec rzymskiej dominacji, jakichkolwiek obcych wpływów, w których dopatrywali się poniekąd słusznie zagrożenia dla żydowskiej tożsamości. Oprócz tych dwóch frakcji nielegalnie działało jeszcze stronnictwo zelotów, nacjonalistów żydowskich, którzy po prostu wzywali do zbrojnej walki z rzymskim okupantem i radykalnego oczyszczenia kraju z wszelkich obcych elementów. My jednak ustaliliśmy już wcześniej, że Szymon, który zaprosił Chrystusa, był faryzeuszem, a więc reprezentantem najgorliwszych, we własnym mniemaniu oczywiście, obrońców wiary w jedynego Boga i Jego prawa. Zaraz na początku przytaczanego fragmentu w wersetach 37-38 czytamy: a oto kobieta, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi, wycierała je włosami swojej głowy, całowała i namaszczała olejkiem. Chciałbym, żebyśmy się pochylili na chwilę nad tym fragmentem, bo to niespodziewanie w domu tego faryzeusza pojawia się kobieta określona jako grzesznica. Nie wiemy, kim ona była. Pismo Święte milczy na ten temat. Wielu komentatorów za to jest zgodnych, że termin grzesznica oznacza w tym przypadku kobietę cudzołożną bądź po prostu prostytutkę. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że była bardzo zdeterminowana, skoro szukała Jezusa i zdecydowała się wejść do obcego domu. W przytoczonym fragmencie czytamy m.in., że zabrała ze sobą słoik olejku. Olejek taki zazwyczaj służył do namaszczania głowy, a nie nóg. Jednak ona zniżyła się do tego, aby namaścić im nogi Jezusa. Dodatkowo fakt, że swoimi łzami zraszała jego nogi, świadczy o wielkim bólu i cierpieniu tej kobiety. Myślę, że jeśli ktoś z nas kiedykolwiek płakał na tyle, że zmoczył poduszkę bądź chustkę, mniej więcej może się wczuć w to, w jakim stanie była ta kobieta. Dodatkowym upokorzeniem przed wszystkimi zebranymi w tym domu w czasie tej biesiady było to, że wytarła ona stopy Chrystusa własnymi włosami. Oczywiście jej zachowanie wzbudziło niezadowolenie wśród biesiadników. Tak możemy przeczytać w wersecie 39. A widząc to faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka. Jest bowiem grzesznicą. W odpowiedzi na te myśli Jezus opowiedział przypowieść o dwóch dłużnikach. Jeden winien był swojemu wierzycielowi 500 denarów, drugi 50. Jeden denar to mniej więcej dniówka robotnika najemnego w tamtym czasie. Więc widzimy, że oba te długi były dosyć znaczące. Po stwierdzeniu, że wierzyciel darował długi obu dłużnikom, Jezus zapytał, który z nich będzie bardziej miłował swojego dobroczyńcę. I Szymon słusznie odpowiedział, że ten pierwszy. Odpowiedź Jezusa mogła być zaskoczeniem dla gospodarza i wszystkich uczestników tego spotkania, bowiem porównał on zachowanie Szymona i grzesznej kobiety. Co więcej, porównanie to nie było dla gospodarza korzystne. Podstawowa sprawa i pierwsza rzecz jest taka, że Szymon zachował się niegościnnie, nie proponując Chrystusowi obmycia nóg. W tamtych kulturach do dziś propozycja umycia rąk i nóg jest wyrazem gościnności i szacunku dla tego, kogo zapraszamy. Można powiedzieć, że przyrównując to do dzisiejszych czasów, możemy się zastanowić, jak byśmy się czuli, gdyby ktoś zaprosił nas na obiad, po czym zaraz po otwarciu drzwi nie przywitał się z nami, nie zaprosił do wejścia do mieszkania, tylko od razu podał nam talerz i przeszedł do rozmowy w progu. Pewnie nie byłaby to dla nas komfortowa sytuacja i podejrzewam, że byłaby to nasza ostatnia wizyta u takiego człowieka. Już to zachowanie obnaża intencje Szymona. Otóż nie zaprosił on Jezusa dlatego, ponieważ uważał go za kogoś wartościowego. Być może zaprosił go z ciekawości, być może była to prowokacja z jego strony, aby przyłapać tego trudnego, wędrownego kaznodzieję, do którego legły tłumy na jakimś błędzie. Ale z całą pewnością to zaproszenie nie było szczere. Cały paradoks tej sytuacji polega jednak na tym, że jedyną osobą, która zachowała się godnie i prawidłowo, nawet w tym aspekcie gościnności, była owa grzeszna kobieta. To nie był jej dom, ale potraktowała gościa co najmniej tak, jak powinien to zrobić gospodarz tego wynażenia, a nawet uczyniła więcej niż to, co było w zwyczaju wymagane, namaszczając nogi Jezusa olejkiem, czy wycierając jej własnymi włosami. To było w pewien sposób ukazanie jej całkowitego uniżenia i oddania wobec Chrystusa. Zastanawiając się nad tym wydarzeniem, wydaje mi się, że pasują tutaj słowa z prologu Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału, z wersetu 11, gdzie czytamy, że do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim, którzy go przyjęli, dał moc, aby stali się synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Cała ta sytuacja nie daje nam jednak uzasadnienia i nie uzasadnia tego, dlaczego Jezus posunął się do stwierdzenia, za które był atakowany przez całą swoją ziemską wędrówkę, przez całe swoje ziemskie życie. Jezus posunął się bowiem do stwierdzenia, że grzechy tej kobiety zostały jej odpuszczone. Jak czytamy, przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała. I może to być wyrwane z kontekstu zaskakujące. Czy sama miłość jest warunkiem uzyskania odpuszczenia grzechów? No i Jezus niewątpliwie stał się obiektem szczególnego umiłowania ze strony tej kobiety. Szukała go, wykazała wielką determinację, odważyła się wejść do obcego domu, odważyła się upokorzyć na oczach innych ludzi. Ale skąd to ogromne cierpienie i ból wyrażone w tym uniżeniu, w padnięciu do nóg, w potoku łez? Czy jest to tylko objaw miłości? Zazwyczaj, gdy chcemy komuś okazać miłość, nie ukazujemy jej w ten sposób. Chcemy się przedstawić z jak najlepszej strony. Chcemy się zaprezentować tak, aby wzbudzić uwagę tej osoby w sposób jak najbardziej pozytywny. Możemy sobie zadać zatem pytanie, o jaką miłość chodzi i co było powodem takiego, a nie innego zachowania tej kobiety. A jednak ta grzeszna kobieta zachowała się tak dlatego, że Jezus w jej przekonaniu był jej jedyną nadzieją. Był jedyną osobą, która może zmienić jej sytuację. Był tym, dla którego gotowa była się upokorzyć. Powodem jej cierpienia były grzechy, które dźwigała na swoim sumieniu. Ich ciężar był najwyraźniej dla niej nie do zniesienia, skoro wykazała się taką determinacją. Myślę, że to zachowanie nie było przypadkiem i że ta kobieta była pod prowadzeniem Bożego Ducha, który przekonał ją wcześniej o jej beznadziejnym położeniu oraz dał siłę i upór, aby paść na kolana przed tym, który miał moc odpuścić jej te przewinienia. Jej ból i cierpienie, i to jest drugi paradoks tej sytuacji, był rezultatem ozdrowieńczego działania Ducha Świętego, który, można powiedzieć, otworzył jej oczy i przekonał ją o tym, że to, co do tej pory robiła i jak żyła, było wielkim grzechem wobec Boga i innych ludzi. W dzisiejszych czasach żyjemy trochę w świecie cynizmu, w świecie, który każdą świętość potrafi ośmieszyć, zbanalizować. My sami często mówimy, że nie lubimy patosu. I faktycznie sztuczny patos, sztuczna wyniosłość, podniosłość jest... Często ociera się o śmieszność, ale przez to lubimy bardzo banalizować, spłycać rzeczy ważne również. Myślisz sobie, że jedną z takich rzeczy jest grzech. Nawet my jako chrześcijanie, którzy słuchamy Słowa Bożego, czytamy je, już podchodzimy do tego grzechu z rutyną. Z rutyną, która sprawia, że jest to dla nas po prostu pewna figura religijna. Wiemy, że jest grzech, że nas oddziela od Boga, ale czy na co dzień naprawdę zdajemy sobie z tego sprawę, jak wielkim ciężarem jest grzech, jak wielką wykupuje przepaść między nami a Bogiem? Jeśli to sobie uświadomimy, jeśli sobie uświadomimy to, że grzech jest rzeczą, która oddziela nas od Stwórcy, że każdy grzech to czyni, to świadomość wagi i powagi tej sytuacji powinna nam towarzyszyć także wówczas, gdy już, niczym właśnie ta kobieta z omawianego fragmentu, uznamy swoją grzeszność i przyjmiemy zbawienie, jak jest w Chrystusie. Ktoś kiedyś powiedział, że największym sukcesem szatana wcale nie jest to, że ludzie będą go czcić na miejscu Boga. Ale największym sukcesem szatana jest to, że ludzie stopniowo będą zapominali o jego istnieniu i będą żyć tak, jakby go nie było. I myślę, że bardzo podobnie jest z grzechem. Jak straszny jest grzech, dowiadujemy się już od pierwszych rozdziałów Pisma Świętego, kiedy czytamy, że jedno nieposłuszeństwo wykopało ogromną przepaść między całą ludzkością i całym wszechświatem a Bogiem. Jedno nieposłuszeństwo jednego człowieka. Skutki tego nieposłuszeństwa są obecne do dziś. Ludzkość utraciła nieśmiertelność, poczucie bezpieczeństwa, brak chorób, brak cierpienia. To wszystko pojawiło się wraz z tym jednym grzechem. Jest taka pieśń chrześcijańska, w której jedna z fragmentów brzmi następująco. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech w kontekście cierpienia Chrystusa. I myślę, że jest to przerażająca prawda. Dlatego tak ważne jest pamiętać, ile waży każdy grzech i ile nam wybaczono. Zrozumiała to ta kobieta, która upokorzyła się przed Jezusem. Zrozumiał to na przykład w swoim czasie Marcin Luther. Zanim pojął istotę zbawienia, cierpiał on na coś, co w Kościele katolickim nazywane jest skrupulanstwem spowiedzi. Jako młody zakonnik tak bardzo bał się oddzielenia od Boga, że z powodu nawet najmniejszego grzechu spowiadał się po kilka razy dziennie, ponieważ bał się umrzeć, nie mając pojednania z Bogiem. Myślę, że Marcin Luther z pewnością poznał ciężar swoich grzechów, przychodząc do krzyża Chrystusa, by uzyskać przebaczenie. Gdy uzyskał już pewność tego przebaczenia i wiedział, ile mu darowano i jak ciężkie były jego grzechy, to wiedza ta umocniła jego wiarę na tyle, że miał odwagę w pewnym momencie sam stanąć naprzeciw swoich oponentów. Mimo iż zdawał sobie sprawę z tego, co mu może za to grozić. W wersecie 46 czytamy, a komu mało przebaczono, mało miłuje. Ale co to właściwie oznacza? Czy Bóg dzieli ludzi na wielkich grzeszników i małych? Czy tylko ci, którym wiele przebaczono, mają silną wiarę? A co z ludźmi, którzy przed swoim nawróceniem wiedli życie moralne, w których sam fakt nawrócenia nie powoduje takiej zewnętrznej, radykalnej przemiany? Bo wszystko odbywa się w ich sercu. W kościołach można spotkać ludzi, którzy przed swoim nawróceniem uczynili wiele zła. Z tego powodu siedzieli w więzieniach. Uczynili wielkie zbrodnie i przyczynili bólu wielu osobom. I takie osoby po prawdziwym nawróceniu bardzo często są bardzo zaangażowane w ewangelizację, w głoszenie słowa, w działanie na rzecz rozszerzania Królestwa Chrystusa. Są czasem silniej zaangażowani niż ci członkowie Kościoła, którzy po prostu przyjęli tą naukę i uznali swoją grzeszność. Ale nie dzieje się tak dlatego, że dotknęła ich jakaś większa łaska. Dzieje się tak być może często dlatego, że oni po prostu mają świadomość tego, jak wiele im wybaczono. A ludzie, którzy nawrócili się z moralnego w rozumieniu powszechnym życia, po prostu takiej świadomości ciężaru tych grzechów nie posiadają. Ta grzeszna kobieta miała świadomość tego, jak wielki ciężar jest jej winy i co motywowało jej działanie. Oczywiście, jak już powiedziałem, nie oznacza to, że mamy więcej grzeszyć, aby łaska obfitowała. O tym już apostoł Paweł pisze w swoich listach. Mamy mieć świadomość tego, jak wiele nam wybaczono. Dochodzimy tutaj do tego, czym jest istota nawrócenia. Aby się do czegoś nawrócić, jednocześnie trzeba się od czegoś odwrócić. Jeśli o poranku wychodzimy na zewnątrz i zwracamy się ku wschodzącemu słońcu, to jednocześnie odwracamy się od nocy, która ustępuje na zachód. Aby prawdziwie zawierzyć obietnicy Ewangelii, trzeba zrozumieć, jak wielki jest ciężar grzechów, jakie nosimy na sobie, jak wielka jest nasza wina wobec Boga, jak bardzo jesteśmy pożałowania godni przed obliczem Stwórcy. Aby jednak uznać swoją grzeszność, musimy najpierw zostać o tym przekonani. A zatem ktoś musi udzielić nam wiedzy, ktoś musi otworzyć nasze oczy na prawdę. Wierzę, że o tym mówią na przykład wersety z Ewangelii Jana, że nikt nie może przyjść do Chrystusa, jeśli go nie pociągnie Ojciec. To jest Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 44. I ten fragment, że to Duch Święty będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To z kolei również Ewangelia Jana, rozdział 16, werset 8. Niektórzy teolodzy nazywają ten moment łaską uprzedzającą, która uzdalnia człowieka do zrozumienia Ewangelii i jej przyjęcia, bez której sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie nawet przybliżyć się do Chrystusa i sensu Jego cierpienia, śmierci i zmartwychwstania. Bóg nie przyprowadza nikogo na siłę. Bóg najpierw otwiera oczy, oświetla drogę i podaje dłoń, by wyciągnąć nas z bagna naszej grzeszności. Wierzę, że właśnie takiego procesu doświadczyła owa grzeszna kobieta, czego finałem było przyjście do Chrystusa i otrzymanie zbawienia. Bóg uświadomił ją, jak wielka jest jej wina i pokierował do jedynej osoby, która mogła ją zbawić, czyli do swojego syna. Niestety wśród chrześcijan, a co gorsze, wśród wielu kaznodziejów i ewangelizatorów pojawia się, można by powiedzieć, niepełne przesłanie Ewangelii. Pozbawione właśnie tej prawdy o potrzebie pokuty i uznania własnej grzeszności. Ludzie mogą od nich usłyszeć, że Bóg ich po prostu kocha i że wystarczy odwzajemnić to uczucie i zaprosić Jezusa do swego serca. Taki rozmącony obraz dobrej nowiny z pewnością trafi do przekonania większej liczby ludzi niż słowa o grzeszności, o potrzebie pokuty, odwrócenia się od zła. Powiedzmy sobie szczerze, wszyscy jesteśmy egoistami i uwielbiamy słuchać o tym, jak ludzie nas kochają, szanują i podziwiają. A tym bardziej, jeśli tym, który nas kocha, szanuje i podziwia, bezwarunkowo jest Bóg. Na pewno milej się tego słucha niż prawdy o potrzebie nawrócenia się, potrzebie pokuty, potrzebie odwrócenia się od swoich grzechów. Czy jednak taka miłość ma prawdziwą wartość? Czy takie przesłanie może kogoś zbawić? Ktoś kiedyś napisał, że pół prawdy to całe kłamstwo. I myślę, że tak jest w tym przypadku. W przeciwieństwie do tej grzesznej kobiety, która uznała swoje winy, faryzeusz nie odczuwał potrzeby pokuty. Nie widział siebie jako człowieka grzesznego. Oczywiście, bądźmy sprawiedliwi, faryzeusze wierzyli w grzeszność, w to, że Bóg nie akceptuje grzechu, ale najczęściej widzieli ją u innych, a nie w sobie. Szymon zaprosił Jezusa do swego domu, ale jego postawa podczas tej wizyty okazała się nieszczera i niegodna. Wielu ludzi pod wpływem złego nauczania, impulsu emocjonalnego zaprosiło kiedyś Jezusa do swojego serca, ale nie niosło to za sobą żadnych konsekwencji. Komu mało przebaczono, mało miłuje. Ja myślę, że ta historia jest również lekcją dla nas wierzących. Jak często stajemy się faryzeuszami, gotowymi wytknąć komuś jego grzeszność, zapominając o własnej. Konsekwencją takiego napominania jest pogarda i brak miłości do bliźniego, poczucie wyższości i samozadowolenia w odczuciu dobrze spełnionego obowiązku napominania. Oczywiście też nie chcę być źle zrozumiany. Grzech zawsze należy nazywać grzechem, nie błędem, nie mnięciem się z prawdą, ale grzechem. Grzeszników należy uświadamiać i wzywać do nawrócenia. Ale czynić to trzeba w duchu łagodności, a ta łagodność może być nabyta przez nas tylko wtedy, jeśli będziemy mieć świadomość tego, ile nam samym wybaczono. Jeśli nie pamiętamy o wadze naszych grzechów, za które cierpiał Chrystus, nie będziemy mogli naśladować Go również w miłości do innych ludzi. Jeśli naszym zdaniem nasze grzechy były lekkie i mało nam wybaczono, nie będziemy w stanie kochać prawdziwie ani Boga, ani bliźniego. Myślę, że dobrym przykładem tego, jak powinniśmy się postrzegać, jest apostoł Paweł, który w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian w wersetach od 9 do 10 pisze: ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz z łaski jestem tym, czym jestem. Jego łaska względem mnie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich. Jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Myślę, że apostoł Paweł mógł tak napisać, ponieważ znał ciężar swoich grzechów. On wiedział, ile mu przebaczono i za jaką cenę to się stało. No powiedzmy sobie szczerze, Paweł uczestniczył w zamordowaniu pierwszego męczennika Kościoła. Mógłby pomyśleć, że dla takiego jak on nie może być przebaczenia. A jednak Chrystus mu wybaczył. Chrystus mu wybaczył, ale on do końca życia miał świadomość tego, jak wiele mu wybaczono. Myślę, że bardzo dobrze koresponduje to z zaleceniem samego Chrystusa z Ewangelii Łukasza, gdzie mówi on, że kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, czy też uniża, będzie wywyższony. To 14 rozdział, 11 werset. Uniżająca się grzeszna kobieta została przez Chrystusa wywyższona. Wywyższający się własną sprawiedliwością faryzeusz został przez Chrystusa poniżony. Przypomina mi się również nauczanie Jezusa o miejscach podczas uczty weselnej. Jeśli ktoś uważa się za godnego siedzenia w pierwszym rzędzie, będzie przesadzony do ostatniego. Jeśli ktoś uważa, że jest tak niegodny, że powinien usiąść na końcu, będzie przez gospodarza poproszony o przejście naprzód. Od razu mówię, że nie dotyczy to tego, gdzie kto siedzi w kaplicy albo w kościele. Myślę, że każdy z nas powinien przyjąć właśnie taką postawę i siebie samego uznawać za największego grzesznika, któremu najwięcej przebaczono. Myślę, że w ten sposób unikniemy wywyższania się czy porównywania własnego życia z życiem innych, aby usprawiedliwić się we własnych oczach. Żyjemy w kraju, gdzie większość ludzi wyznaje rzymski katolicyzm i to trochę też determinuje myślenie ewangelikalnych chrześcijan. I na przykład, kiedy słyszymy nauczanie o faryzeuszu, o kimś, kto jest tak gorliwie i na pokaz religijny, to zawsze sobie myślimy, a to mówię o protestantach, to na pewno są katolicy. Ale myśląc tak, już sami stajemy się takimi faryzeuszami, ponieważ wywyższamy się. To nie ma nic wspólnego z oceną tego, kto w co wierzy i kto ma rację, a kto błądzi. To ma związek z postawą naszego serca. Czy wywyższamy się wobec ludzi, którzy być może naszym zdaniem błądzą, czy też mamy postawę pokory i cierpliwości wobec nich. Myślę, że taka powinna być nasza postawa. Ja na tej sali jestem największym z grzeszników i mi przebaczono najwięcej. Jeśli każdy z nas będzie tak myślał na co dzień, wtedy unikniemy pychy, wtedy unikniemy, albo przynajmniej będziemy mieli większe szanse uniknąć egoizmu, wyniosłości. I w ten sposób będziemy zdolni do miłowania innych ludzi, do miłowania grzeszników, uzdolnieni do napominania ich właśnie w duchu miłości, która stara się pomóc im, a nie tylko ich potępić, która stara się pokazać im, gdzie jest ich błąd i pokazać im wyjście z tej sytuacji, a nie tylko napiętnowanie. Myślę, że mając taką postawę, będziemy również wyposażeni do głoszenia Ewangelii. Pełnej Ewangelii, w której zbawienie ma być poprzedzone pokutą. Pamiętajmy zawsze, jak wielki dług mieliśmy u Boga z powodu naszych nieprawości. Jak wielką cenę poniósł Chrystus, aby go spłacić. Sam Syn Boży musiał przyjść na ziemię i ponieść straszliwą śmierć i karę za nasze grzechy. A więc zadajmy sobie pytanie, z jaką postawą przychodzimy do Chrystusa? Czy przychodzimy do Niego wyprostowani, dumni z siebie, z naszych osiągnięć? Jeśli tak, to wtedy On nas uniży. Ale jeśli przychodzimy do Niego w poczuciu naszej winy, na kolanach, w poczuciu, że tylko On może nas zbawić przez krew swojego Syna, wtedy On nas podniesie. Tak jak Chrystus uniżył przed wszystkimi obecnymi faryzeusza, który polegał na własnej sprawiedliwości, który nie czuł potrzeby usprawiedliwienia, a wywyższył kobietę, która upokorzyła się przed wszystkimi i uznała przed wszystkimi swoją grzeszność. Wiele nam wybaczono. Miłujmy zatem z całego serca Boga i ludzi naszą myślą, naszym słowem, naszym uczynkiem. Amen.